Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec
i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów.
Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/podcastwojennehistorie. Norbert, we wrześniu 1939 roku wystawiliśmy liczebnie potężną armię. Oczywiście co do jej nowoczesności są tutaj, że tak powiem, pewne kontrowersje. Natomiast sama armia była duża. Niemalże 40 liniowych dywizji piechoty. I do tego wystawiliśmy jeszcze Brygady Obrony Narodowej. I o te brygady i bataliony obrony narodowej chciałem Cię dzisiaj spytać. Czy nie lepiej było stworzyć kolejne dywizje piechoty, które by były na pewno sprawniejsze niż takie Brygady Obrony Narodowej? Dlaczego ta obrona narodowa powstała i w ogóle czemu ona miała służyć? Czy był sens rozwijania tej formacji?
Rzeczywiście, we wrześniu 1939 roku Wojsko Polskie było liczne. Wystawiliśmy największą armię w całej swojej historii, ponad milionową. Jak słusznie zauważyłeś, prawie 40 dywizji piechoty, do tego kilkanaście brygad kawalerii, a niezależnie jeszcze od tego właśnie wspomniane przez ciebie Brygady Obrony Narodowej. Natomiast armia nasza była liczna, ale była słabo nasycona sprzętem bojowym, co ograniczało możliwość tworzenia związków taktycznych. To bieda kraju, to brak rozwiniętego przemysłu, nie tylko zbrojeniowego, ale szerzej całego przemysłu ciężkiego, bardzo niski poziom politechnizacji społeczeństwa wpływał na to, że rekruta, którego mogliśmy ubrać w mundur, mieliśmy dużo, natomiast mieliśmy za mało karabinów, za mało dział, za mało czołgów, za mało samolotów względem potencjalnych możliwości naszego państwa, które sugerowałaby demografia.
Czyli we wrześniu 1939 roku mogliśmy wystawić jeszcze większą armię.
No właśnie nie mogliśmy z racji tego, że nie było wystarczającej liczby broni, zwłaszcza broni ciężkiej, zwłaszcza broni zespołowej, nie było wystarczającej logistyki, środków łączności, środków zabezpieczenia, nawet dla tych związków taktycznych, które formowano. To wybrzmiewa w wielu analizach, w wielu dokumentach wywiadowczych, na przykład niemieckich sprzed wojny. Przypominam tutaj odcinek z wykładem generała Haldera, że potencjalnie Polska była państwem, które mogłoby wystawić nawet 60 dywizji, bo liczba ludności sugerowałaby taką armię. Ale bieda, zacofanie gospodarcze sprawiało, że armia była mniejsza. I oczywiście w Polsce myśmy mieli pełną świadomość tego, że rozwój Wojska Polskiego ogranicza cały szereg czynników hamujących. To jest i kwestia kadry, ale przede wszystkim to jest kwestia zaplecza, a przede wszystkim to jest kwestia dostępu do środków bojowych, do sprzętu wojskowego.
W takim razie, dlaczego w sytuacji, kiedy Wojsku Polskiemu liniowym dywizjom brakuje broni i sprzętu, tworzymy jeszcze obronę narodową w tym czasie?
Obrona narodowa miała być pewnym uzupełnieniem dla wojsk liniowych. To były takie wojska terytorialne tamtych czasów, przy czym musimy sobie wyraźnie wyjaśnić, że są pewne podobieństwa i są pewne zasadnicze różnice pomiędzy współczesnymi wojskami terytorialnymi a obroną narodową końca lat 30. Otóż po śmierci Piłsudskiego kierownictwo wojska przyjmuje najpierw generał, potem marszałek Śmigły Rydz. On ma świadomość tego, że siły zbrojne są zacofane. On ma świadomość tego, że na wschodzie i na zachodzie znajdują się dwa potężne mocarstwa, które zbroją się w sposób niepohamowany i że z każdym rokiem sytuacja Polski będzie coraz cięższa. I Śmigły Rydz próbuje modernizować wojsko, próbuje je rozwijać, ale już na początku tego procesu orientuje się, że zapóźnienia, braki są olbrzymie, że pól do naprawy jest tak wiele, że koncepcja szerokiej rozbudowy armii, czyli tworzenia nowych dywizji, nowych brygad, związków taktycznych, broni połączonych, natrafi na właściwie nieprzezwyciężalne problemy jeszcze przez wiele lat. Czyli śmigły Rydz wie, że do 1940-41 roku tak naprawdę nie ma możliwości rozwijania armii wszerz, to znaczy nie ma właśnie możliwości tworzenia już w czasie pokoju zalążków kolejnych nowych dywizji piechoty, nowych brygad, czy kawalerii zmotoryzowanej. Że to jest proces wieloletni, ale że wrogowie czekać nie będą. I śmigły Rydz próbuje zoptymalizować możliwości, próbuje zoptymalizować to, co ma. I jednym z właśnie z aspektów tego jest próba rozbudowy potencjału wojska poprzez tworzenie jednostek drugiej czy trzeciej kategorii, które mają zastąpić liniowego żołnierza wszędzie tam, gdzie się da, na pobocznych kierunkach do pobocznych zadań. Innymi słowy, śmigły rozumuje tak. Mam do dyspozycji 30, a może w ramach mobilizacji góra 40 dywizji. Przy czym tu wyjaśnijmy, te 30 dywizji czasu pokojowego to jest maks w zakresie skromnego wyposażenia u podstaw. Te kolejne dywizje powyżej 30 będą już i tak gorsze.
Gorsze ze względu na brak sprzętu, czy brak kadry? Z jakiego powodu one są gorsze?
I gorsze i ze względu na brak sprzętu, i gorsze ze względu na brak kadry, ale przede wszystkim gorsze ze względu na brak sprzętu, bo nawet dla tych 30 potencjalnych dywizji liniowych czasu pokoju, rozwijanych w czasie mobilizacji, brakuje broni. Nie ma środków przeciwlotniczych, nie ma obrony przeciwpancernej, moździerzy praktycznie w ogóle. Artyleria jest w dużej mierze przestarzała, trzeba stopniowo przechodzić na haubizację. Nie ma środków łączności, nie ma motorowych kolumn zaopatrzeniowych, nie ma zmotoryzowanych jednostek saperskich. Tego nie ma nawet dla tych 30 dywizji, a co dopiero dla kolejnych formowanych w ramach alarmu mobilizacyjnego. I śmigły to wie. Śmigły wie, że nie ma broni. Że on nawet, no gdyby był bogaczem, gdyby miał mnóstwo fabryk, mógłby zamówić olbrzymie ilości broni, mógłby zmienić system szkolenia, wybudować koszary, oczywiście mówimy o wieloletnim procesie, i pomnożyć tą armię do tego, o czym kiedyś marzył Sikorski. Bo przecież Sikorski w 1924-25 roku mówił, że Wojsko Polskie musi rozwinąć się na wypadek wojny do 60 dywizji. Taki był plan. To był plan nierealny finansowo, nierealny gospodarczo. I minęło kilkanaście lat. Hitler szykuje się do wojny, Stalin zbroi się, jego Armia Czerwona jest wielka. Więc śmigły stwierdza, wojska mam mało, ale muszę zoptymalizować chociaż to, co mam. Muszę zabrać nasze podstawowe związki taktyczne do zadań zasadniczych, a w miejsce na przykład osłony granicy, w czasie rozwinięcia, do pilnowania tyłów, skierować gorsze wojsko. Gorsze w rozumieniu wyposażenia, wyszkolenia, doświadczenia, wieku żołnierza, gorsze w zakresie tego, co mają pod ręką, bo nie chodzi o to, że to są gorsi ludzie, wprost przeciwnie. Wojska obrony terytorialnej, obrona narodowa Wojska Polskiego pod koniec lat 30. można by powiedzieć, że to był najlepszy potencjalnie żołnierz, dlatego że stosowano zasadę, że do obrony narodowej zasadniczo przyjmowano tylko Polaków, bez mniejszości narodowych, albo nawet jeżeli już przyjmowano mniejszości narodowe, to sprawdzano je pod kątem lojalności wobec państwa polskiego, czyli że to są oddziały wojsk wewnętrznych. I to jest najbardziej zmotywowany patriotycznie żołnierz, który nie podlega normalnej mobilizacji. Zbyt stary, bo jest chory. Czyli mówimy tutaj o tworzeniu formacji złożonej albo z ludzi zbyt młodych, albo zbyt starych, by walczyć jako liniowa piechota, ale i to, co się będzie zmieniało. I mówimy o ludziach, którzy mają być przesiąknięci duchem patriotycznym, bo ich zadaniem jest pilnowanie granic, czyli miejsc, gdzie łatwo o ogniska zapalne, a potem ich zadaniem będzie pilnowanie tyłów, czyli pilnowanie porządku w wojskowym tego słowa znaczeniu. Czyli obrona terytorialna ma w jakimś zakresie zdjąć z wojsk liniowych część zadań osłony granicy i zadań wartowniczych. To są dwa podstawowe zadania. I w 1935 roku śmigły Rydz zaczyna powolny proces modernizacji wojska w zakresie systemowym, bo o paradoksie w zakresie wielu systemów uzbrojenia to jeszcze w czasach Piłsudskiego podejmowano decyzje, ale leży mobilizacja, leżą plany transportowe i śmigły stwierdza, mamy parę milionów potencjalnych żołnierzy, ale nie możemy ich przekuć w parę milionową armię, bo nas na to nie stać. I zapada pod koniec 1936 roku wstępna decyzja o tworzeniu obrony narodowej. Zobaczmy, jak późno, grudzień 1936 roku, a pierwsze rozkazy wykonawcze z Ministerstwa Spraw Wojskowych to jest marzec 1937 roku. Czyli dlaczego tworzymy obronę narodową? Bo spodziewamy się wojny, bo wzrasta zagrożenie wojenne. Nie tworzylibyśmy obrony narodowej, gdybyśmy czuli się pewnie. Obrona narodowa była jednym z elementów poszukiwania zwiększenia potencjału bojowego całego państwa. Bo pamiętajmy, wojnę toczy państwo i do wojny też państwo w całości się przygotowuje. W różnych ministerstwach polskiego rządu szukano tych środków, szukano tych możliwości zwiększenia potencjału bojowego, bo przecież z jednej strony mieliśmy właśnie wojsko, któremu podlegały wojska terytorialne, czyli obrona narodowa. Mieliśmy też KOP, czyli Korpus Ochrony Pogranicza, który był taką jednostką częściowo wojskową, częściowo policyjną, dlatego że podlegał zasadniczo pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Oczywiście była policja, istniała Straż Graniczna, którą również pod koniec lat 30. wzmacniano, tworzono tak zwane plutony wzmocnienia. Nawet Junackie Chówce Pracy były angażowane do zwiększenia potencjału bojowego wojska w zakresie na przykład budowy umocnień. Nawet harcerze byli przewidziani do działań na rzecz sił zbrojnych. No oczywiście mobilizacja kolei PKP miała wystąpić jako ta siła nośna armii w czasie rozwinięcia. Czyli zobaczmy, to nie tylko wojsko szykowało się do tej walki, ale wojsko było najważniejsze, dlatego że armia miała się rozwinąć do poziomu ponad miliona ludzi. I w marcu 1937 roku zapada decyzja o formowaniu oddziałów obrony narodowej. One otrzymują nazwy Brygada Obrony Narodowej, Półbrygada Obrony Narodowej, Bataliony Obrony Narodowej. W tym dokumencie od odprawy pierwszego wiceministra w Ministerstwie Spraw Wojskowych padają takie oto słowa. Zadaniem tworzenia jednostek terytorialnych jest wzmocnienie osłony mobilizacji, a po wyruszeniu dywizji zabezpieczenie na miejscu, to jest zapewnienie spokoju w terenie. W czasie pokoju również to ostatnie, tym bardziej, że pan marszałek uważa, że użycie wojska dla stłumienia rozruchów jest skrajną ostatecznością. Organizacja obrony narodowej nastąpi w miarę potrzeb i możliwości. Największą jednostką organizacyjną jest Brygada Obrony Narodowej w składzie między 4 a 7 baonów. Rozpada się ona na pół brygady w składzie 2 lub 3 baonów. Jeżeli miejsce postoju brygady będzie w miejscu postoju dywizji, to zostaną ze sobą związane. Innymi słowy, w 1937 roku zapada decyzja, że na bazie pokojowej struktury armii, czyli dowództw okręgów korpuśnych i na bazie poszczególnych dywizji podległych tym dokom, będą formowane Brygady Obrony Narodowej. Czyli tak naprawdę są to po prostu dodatkowe rzesze ludzkie, bo to tak fajnie brzmi, formujemy Brygadę Obrony Narodowej, ale ta brygada to fikcja.
Ale dlaczego mówisz, że brygady są fikcją? Przecież one wystąpiły na polu walki we wrześniu 1939 roku, istniały.
Znaczy tutaj większość tych brygad realnie nie wystąpiła jako brygady, ale o tym za chwilę. Natomiast chodzi o to, że kiedy zajrzysz do etatów brygady lub półbrygady obrony narodowej, to zobaczysz, że tam nie ma żadnych struktur zabezpieczenia, tam nie ma żadnych struktur dowodzenia. Tam jest kilka stanowisk dla oficerów zawodowych, kilkanaście stanowisk dla podoficerów i szeregowych. Tam nie ma żadnego aparatu dowodzenia, tam nie ma łączności. To jest bardzo szkieletowa struktura, po prostu, która łączy w sobie pod względem, nazwijmy to, kierowania, kilka niezależnych, realnie funkcjonujących w różnych miejscach batalionów piechoty.
Ale czy taki dowódca brygady nie miał po prostu narzędzi do tego, żeby kierować tymi batalionami, które mu podlegały?
Nie, ale to nie był problem, dlatego że spójrzmy na chronologię. W 1937 roku zaczynają się tworzyć pierwsze tak zwane Brygady Obrony Narodowej. One powstają w pierwszym okręgu, czyli warszawskim, tam powstaje Warszawska Brygada Obrony Narodowej. W piątym okręgu śląskim powstają aż dwie brygady, bo Śląska i Górnośląska Brygada Obrony Narodowej. W Lwowie formowana jest Brygada Obrony Narodowej, ale w części okręgów one powstają, a w części nie. W 1937 roku zapada decyzja o formowaniu 8 dowództw brygad, czyli takiej fikcyjnej czapy dowodzenia, ale aż prawie 30 batalionów. Dlatego, że w większości przypadków to są brygady, które mają albo 3 bataliony, ale są też takie, które mogą mieć nawet 6 batalionów, 4 bataliony. I one w pierwszej kolejności powstają w niezwykle newralgicznych obszarach, na przykład na Śląsku, na przykład na Pomorzu, czyli tam, gdzie powiedzmy jest zagrożenie działaniami mniejszości niemieckiej i to są obszary blisko granicy o ważnym znaczeniu gospodarczym dla naszego państwa. Czyli Brygady Obrony Narodowej formowane są tam, gdzie może nastąpić gwałtowny, niespodziewany kryzys wewnętrzny lub zewnętrzny. I one tym różnią się od klasycznego wojska między innymi, że rekrutują się spośród miejscowej ludności, która mieszka blisko rejonów dyslokacji batalionów tych brygad i którą można wezwać w ciągu kilku bądź kilkunastu godzin. To są jednostki alarmowe o charakterze wojskowo-policyjnym, które mogą zabezpieczyć obszary na czas kryzysu. Nie nadają się do regularnych działań bojowych, ale świetnie nadają się na czas K, bo mamy podział na czas P, K i W. P jak pokój, W jak wojna, ale jest jeszcze coś takiego jak K jak kryzys. i temu ma służyć obrona narodowa. Ona ma niewielką wartość bojową. Kiedy w 1937 roku zaczęto tworzyć bataliony Brygady Obrony Narodowej, to one na ogół miały po 400-450 żołnierzy. I co ciekawe, oficerów zawodowych w takim batalionie służby stałej było zaledwie 4. Cały batalion miał mieć 16 oficerów, z czego aż 12 pochodziło z rezerwy. Podoficerów zawodowych było 7 w batalionie, podoficerów rezerwy aż 68, szeregowców 323.
No ale mówiłeś, że Wojsko Polskie nie miało broni, żeby wyposażyć w nią regularne wojsko. W takim razie w co były uzbrojone te bataliony?
Świetne pytanie, prawda? Bo to nagle widzimy, że w 1937 roku ni z tego, ni z owego powstaje prawie 30 nowych batalionów wojska. Przecież to jest ekwiwalent 10 pułków piechoty. To kto da im broń? Kto da im mundury? Kto ich zespoli w pododdziały, oddziały? Odpowiedź jest prosta. No nie da się tak, ale to nie o to chodzi. Znaczy, nie ma dla tych ludzi karabinów systemu Mauser, nie ma dla tych ludzi hełmów najnowszego wzoru, często nawet nie ma dla tych ludzi pełnego oporządzenia osobistego, a o środkach łączności no to w ogóle mogą zapomnieć. O jakimkolwiek taborze? Nigdy. Oczywiście istnieje w etacie kilkadziesiąt koni, kilka wózków, 3 kuchnie polowe, ale tam nie znajdziemy, nie wiem, radiostacji czy nawet chociażby w większości przypadków moździerza na tym batalionie. To są jednostki, nazwijmy to, wartowniczo-osłonowe. Cała ich siła ognia według podstawowego etatu to jest 375 karabinów ręcznych. Mogą liczyć na wzmocnienie w postaci na batalion 9 lekkich karabinów maszynowych i 2 CKM-ów. Innymi słowy, to są bataliony mniejsze i znacznie słabiej wyposażone w broń niż klasyczny batalion piechoty. Znaczy, Wojsko Polskie cierpiało na absolutny głód broni. O, myśmy nie tylko cierpieli na brak armat przeciwlotniczych, przeciwpancernych, nowoczesnych haubic, czołgów czy samolotów. Myśmy mieli nawet problem z karabinami. W tym sensie, że obrona narodowa nie dostaje karabinów najnowszego wzoru, sięgamy do magazynów. Wojsko Polskie wyszło z wojen o niepodległość uzbrojone przede wszystkim w karabiny francuskie, kaliber 8 mm, a nie wzoru niemieckiego 7,92. W związku z czym potem przez prawie 20 lat mozolnie, rok po roku, przezbrajaliśmy wojsko z karabinów kaliber 8 mm na kaliber 7,92. No, siłą rzeczy także i na inną amunicję. No, ale zalegała broń starego typu w magazynach. Od 1936 roku tą broń zaczęliśmy masowo upłynniać przede wszystkim do Hiszpanii, gdzie toczyła się wojna. W związku z czym Śmigły miał problem, bo z jednej strony sprzedawano starą broń z magazynów do Hiszpanii, z której uzyskiwano pieniądze, za które kupowano nową broń dla wojsk linii w Polsce, ale jednocześnie tworzył obronę narodową, której dawał stare karabiny, a ich ubywało. W związku z czym bataliony obrony narodowej były niekompatybilne pod względem uzbrojenia z normalnymi batalionami liniowymi.
Czy to był poważny problem, że jednak one nie były do końca kompatybilne z tymi wojskami liniowymi?
To był problem, który w 1937 roku nie wydawał się jeszcze tak zasadniczy. Dlatego, że tworząc obronę narodową, zakładano z góry, że ta obrona narodowa pójdzie na stracenie. To znaczy, że te bataliony to nie są bataliony normalnej piechoty liniowej, że to są jednostki zabezpieczające obszar, że one mogą wyłącznie dokonać demonstracji wojskowej, a potem zginą, zostaną rozproszone lub wycofają się razem z wojskiem głównym albo w jakimś zakresie będą współdziałać. Ale obrona narodowa była całkowicie uzależniona pod względem logistycznym od wojsk liniowych. W zakresie łączności, w zakresie wyżywienia problemem była amunicja. Bo klasyczna polska dywizja piechoty nie mogła zaopatrywać batalionu obrony narodowej w amunicję kaliber 8 mm, bo sama używała 7,92. Ale nie o to chodziło w obronie narodowej. To było coś w rodzaju wojska w wojsku, jeśli chodzi o kwestie logistyczne. No i w jakimś zakresie, jeśli chodzi o kwestie systemowe. Dlatego, że kadry zawodowej i podoficerskiej było malutko. Ale podkreślam raz jeszcze, to nie temu miało służyć. Śmigły chciał mieć 1., 2., 3., 4. Batalion obrony narodowej na granicy, żeby nie musieć rozmieszczać tam analogicznych batalionów liniowych. Dlatego największe zgrupowanie obrony narodowej tworzono na Śląsku i na Pomorzu.
I jedną z większych brygad obrony narodowej utworzono w Warszawie, a to wcale nie jest przy granicy. Dlaczego akurat tam istniała tak duża formacja?
Warszawa była bardzo specyficzna z 2 powodów. Po pierwsze, to była stolica, więc chciano mieć więcej jednostek o charakterze kontrolnym, potencjalnie interwencyjnym w Warszawie. No bo pamiętajmy, Warszawa była 100 km od granicy. Istniała obawa, że niemieckie czołgi z Prus Wschodnich mogą w jeden dzień pojawić się w Warszawie. Ale jeden dzień wystarczał, żeby zmobilizować Brygadę Obrony Narodowej na miejscu. Bo żołnierze Brygady Obrony Narodowej mieszkali w Warszawie albo w okolicy. Wystarczyło ich wezwać. Jasne, miały tylko karabiny. Jasne, było wiadomo, że czołgów nie zatrzymają. Ale tworzyłyby pewną podstawę obrony. Obrona terytorialna w walce miejskiej może być skuteczna, zwłaszcza jeżeli walczy we własnym mieście. W związku z czym tworzono już w 1937 roku 3-batalionową warszawską Brygadę Obrony Narodowej, żeby mieć pod ręką dodatkowy oddział interwencyjny na raz, od razu. No i była też inna kwestia, bardzo ciekawa. Otóż w Wojsku Polskim już w 1937 roku zorientowano się, że obrona narodowa to bardzo fajny pomysł w wymiarze społecznym, bo ci ludzie dostawali pieniądze za służbę. Stworzenie Brygady Obrony Narodowej było genialnym pomysłem na zagospodarowanie rzesz bezrobotnych, na rozładowanie negatywnych, antypaństwowych, antyrządowych nastrojów i nagle potencjalni strajkujący stawali się ochroną państwa, bo nagle mieli przydział do obrony narodowej.
A w takim razie, czy w takim ogólnym sensie wojsko w ogóle było zadowolone z tej obrony narodowej?
Tak, wojsko było zadowolone z obrony narodowej z wielu powodów. Po pierwsze, powstawały dodatkowe bataliony wojska o charakterze, jak powiedziałem, drugorzędnym. Można było im zlecić zadania, których nie musiały już by robić wojska liniowe. Wojsko było zadowolone także w wymiarze propagandowym i społecznym. Obrona narodowa była elementem identyfikacji się z państwem. Stopniowo ta obrona narodowa się rozrastała do poziomu kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Ona ostatecznie osiągnie poziom teoretyczny przekraczający 60 tysięcy etatów. Więc nawet ludzie, którzy nie mieli normalnego powołania do wojska, mogli się z tym wojskiem wiązać, mogli mieć poczucie, że bronią ojczyzny. I Śmigły zaczął dostrzegać potencjał ewolucyjnego przekształcania batalionów obrony narodowej w zwykłe bataliony liniowe, bo do już istniejących żołnierzy można było dorzucić rezerwistów do już istniejącej struktury, bo przecież wojsko to system. Nawet jeżeli sztab danego batalionu miał 4 oficerów zawodowych i 12 rezerwowych, to miał jakąś siedzibę, miał tą przysłowiową pieczątkę, wiedział, gdzie jest poligon, wiedział, gdzie jest jego kuchnia polowa. Czyli możesz brać delikwenta i szkolić go w każdym istniejącym batalionie znacznie łatwiej niż w nieistniejącym batalionie, który musisz stworzyć od zera. I stopniowo Śmigły chciał wykorzystać bataliony obrony narodowej do stopniowego ich pomnażania i przekształcania w bataliony piechoty liniowej. Oczywiście nie wszystkie, bo nie temu służyła obrona narodowa, ale to był jakiś sposób, żeby stworzyć tak zwane bieda bataliony liniowe. W 1938 roku rozwój obrony terytorialnej, tej obrony narodowej nieco osłabł, ale cały czas tworzono nowe formacje. Do 1938 roku liczba brygad zwiększyła się do 10, liczba batalionów osiągnęła 37. A w roku 1939, w warunkach zagrożenia wojennego, gwałtownie zaczęto rozwijać obronę narodową. Podkreślano, że ta obrona narodowa jest wielowariantowa, że istnieją różne typy batalionów o różnym stopniu przeszkolenia i że stopniowo byłoby dobrze część tych batalionów przekształcać w bataliony liniowe. I żeby tutaj przybliżyć nieco charakter obrony narodowej, to ja przytoczę taką instrukcję użycia oddziałów obrony narodowej, która powstała w oddziale 3 Sztabu Głównego w czerwcu 1939 roku. Czyli mamy dokument naszego Sztabu Głównego, ówczesnego Sztabu Generalnego. Ta instrukcja bardzo dobrze oddaje charakter i cele istnienia takiej formacji. Instrukcja użycia oddziałów ON. Podległość. Baony ON zostają podporządkowane pod względem inspekcji i przygotowań wojennych inspektorom armii, to jest dowódcom odcinków, na tych samych zasadach, co oddziały wojska. Punkt drugi. Organizacja oddziałów ON. Typy baonów i ich przeznaczenie. Oddziały obrony narodowej formowane są w baony typu 1, 2, 3, 4 i S. S jak specjalny. Baony typu 1. Są to baony o etatach pokojowych, niezmiennych w czasie mobilizacji. Skład baonu. 3 kompanie strzeleckie i pluton CKM, 2 CKM-y. W rzeczywistości pluton CKM zastąpiony jest oddziałem złożonym z 3 LKM-ów, czyli lekkich karabinów maszynowych. Baony typu 1 przywiązane są do swych miejsc postoju i nie mogą być używane do zadań taktycznych. Przeznaczone są do celów porządkowych, ochrony ważnych obiektów i tym podobne. Czyli baon obrony narodowej typu 1, nie posiadający żadnej logistyki, żadnego systemu transportu, żadnego systemu łączności dowodzenia, w rozumieniu nowoczesnego dowodzenia, bo oczywiście mają dowódców, są gońcy, ale nie ma żadnych środków łączności, ani telefonicznej, ani radiowej, to już w ogóle. W związku z czym taki baon nie da się nim dowodzić, sterować inaczej jak stacjonarnie. On może pełnić wyłącznie funkcję w miejscu postoju i potem, jeżeli to miejsce postoju trzeba zmienić, to on jako baon przestanie realnie istnieć. Ale jego zadaniem jest przede wszystkim właśnie funkcja wartownicza. Taki baon nie ma żadnej właściwie zespołowej broni ciężkiej. Potem mamy baony typ 2 i 3 i, jak mówi instrukcja, są to baony, które mobilizują się w alarmie, częściowo jak baony piechoty normalne, częściowo jako baony piechoty typu specjalnego. Użycie taktyczne po zmobilizowaniu jak normalnych baonów piechoty. Baony typu 3 różnią się od baonów typu 2 posiadaniem nawiązków plutonów specjalnych pułkowych. Czyli tak naprawdę baony typu 2 i 3 Obrony Narodowej to są już wzmocnione, znacznie ulepszone bataliony, które mogą walczyć ramię w ramię z piechotą liniową. Mamy też baon typu 4 i tutaj czytamy. Są to baony piechoty składające się z 3 kompanii, z których każda posiada 3 plutony strzeleckie i pluton CKM po 2 CKM oraz baony typu S. Tworzą rodzaj baonów CKM. Skład baonu 3 kompanie po 2 plutony CKM, każdy po 3 CKM i po 2 plutony strzeleckie. Zarówno baony typu 4, jak i typu S są przeznaczone do działań taktycznych. Zorganizowane są w czasie pokoju według specjalnych etatów przystosowanych do potrzeb wojennych, dzięki czemu nie wymagają uzupełnień w okresie mobilizacyjnym. Tylko że, jak powiedziałem, była bieda. Nagle wojsko wpadło na pomysł, słuchajcie, te najlepsze baony Obrony Narodowej po prostu wsadźmy do wojska liniowego. Mamy ich mnóstwo, cały czas tworzymy nowe. Twórzmy z nich oddziały, pododdziały, wreszcie związki taktyczne. No tylko że ten dokument, instrukcja, mówi wprost, w punkcie 3. Wytyczne użycia baonów ON typ 4. Stan rzeczywisty baonów, zwłaszcza jeśli chodzi o uzbrojenie i wyposażenie materiałowe, odbiega od stanu etatowego ze względu na brak odpowiedniej ilości dyspozycyjnego uzbrojenia i sprzętu. Główne braki? Całkowity brak działek przeciwpancernych i masek przeciwgazowych oraz niekompletne umundurowanie. Całkowity brak koców, tornistrów i bielizny. Braki te będą usuwane stopniowo w ciągu bieżącego roku. Dzisiaj, jak historyk widzi na mapie pola walki jakąś jednostkę, która nazywa się Baon Obrony Narodowej, nawet typu 4, czyli mówimy tutaj o właściwie tym najlepszych batalionach, no to też trzeba mieć świadomość, że to nie jest do końca baon piechoty liniowej. Tylko często jest tak, że potem na polu walki dowódca już nie będzie patrzył, czy batalion, któremu przydzieli zadanie, to jest batalion liniowy, a może to jest batalion obrony narodowej skierowany do wojsk liniowych. I potem może być na przykład zdziwienie, dlaczego batalion nie wykonał zadania. Bo to się okazuje, że pułk składał się na przykład częściowo z batalionów obrony narodowej.
Czyli już w czasie kampanii wrześniowej dowódcy liniowi używali tych batalionów po prostu jak zwykłych batalionów piechoty?
Znaczy bataliony przede wszystkim typu 4, częściowo bataliony typu 2 i 3 w roku 1939 weszły w skład określonych oddziałów Wojska Polskiego jako bataliony liniowe.
Ale w takim razie, to na ile te bataliony tak naprawdę były wzmocnieniem tych dywizji, a na ile w jakimś sensie obciążeniem dla nich?
Zanim nieco szerzej odpowiem na to pytanie, to raz jeszcze instrukcja użycia oddziałów obrony narodowej, punkt 2, charakterystyka. Obsada personalna i wyszkolenie. Skład personalny baonów złożonych z rezerwistów różnych rodzajów broni i częściowo przedpoborowych odbija się niewątpliwie na wartości baonów pod względem wyszkolenia. Braki te, z uwagi na małą ilość kadry zawodowej, nie dadzą się usunąć w szybkim tempie. Należy przyjąć minimum 3 miesiące czasu na zgranie baonów. Siła ogniowa baonu. Stosunkowo mała, około 650 kb, 6 ckm, 1 moździerz. Tu mówimy o najsilniejszych batalionach, typu 4. Czyni je niezdolnymi do dłuższej walki. Poza tym są one na razie całkowicie bezbronne w walce z bronią pancerną. Ruchliwość baonu. Skromne środki lokomocji, pochodzące całkowicie z rekwizycji, ograniczają w znacznym stopniu ruchliwość baonów i czynią je niezdolnymi do większych działań ruchowych. Braki wyposażeniowe, jak brak masek przeciwgazowych, słabe wyposażenie w sprzęt łączności i to do tego przestarzały, trudności w uzupełnianiu amunicji, ograniczają możliwość ich użycia jedynie do zadań krótkotrwałych. Gotowość. Dużą zaletą baonów jest możliwość szybkiego postawienia w stan gotowości dzięki własnemu systemowi alarmowemu i organizacji opartej na specjalnych etatach przystosowanych na potrzeby wojska. Baon może być gotowy w ciągu 8 godzin od chwili otrzymania rozkazu w miejscach zbiórek kompanii i w ciągu około 12-16 godzin zebrany w całości. Wytyczne użycia. Przytoczone cechy charakterystyczne nowo sformowanych baonów ON typu 4, a mianowicie braki wyszkoleniowe, słaba kadra, słaba siła ogniowa i bezbronność w walce z bronią PPANC, ograniczona ruchliwość, szybkość osiągania gotowości narzucają sposób ich użycia. Jako główną zasadą użycia baonów ON należy przyjąć, że mogą one być użyte wyłącznie tylko do działań obronnych i to w oparciu o jednostki wojska. Tworzenie samodzielnych zgrupowań baonów ON dopuszczalne jest w nielicznych specjalnych warunkach i na krótkotrwały okres przejściowy. W szczególności baony te mogą być używane w okresie zagrożenia i mobilizacji, do zabezpieczenia rejonów mobilizacyjnych, do utrzymania pewnych ważnych punktów terenowych, do czasu nadejścia jednostek osłony. Zadania muszą być proste, jak na przykład krótkotrwała obrona w oparciu o miejscowości, las lub inne przeszkody terenowe. Unikać zadań opóźniania, zwłaszcza w większej przestrzeni i w otwartym terenie. Innymi słowy, dowódca określonej armii, czy potem dowódca określonej dywizji piechoty, no musiał najpierw się zapoznać z informacją, właściwie jakiego typu jest to baon. Bo jeżeli jakaś dywizja dostawała baon obrony narodowej, no to on mógł być nieco bardziej lub nieco mniej kompatybilny ze związkiem taktycznym i nie należało raczej powierzać zadań taktycznych takim batalionom. To było wyraźnie w instrukcji, ale wiesz jak to jest. W warunkach kryzysu, w warunkach miażdżącego naporu wroga, każdy batalion jest na wagę złota. Potrzebowaliśmy wojska. Mieliśmy głód żołnierza. Wiedzieliśmy, że możemy powołać znacznie więcej ludzi, a mamy dla nich za mało broni. W 1939 roku doszliśmy przejściowo do poziomu 16 dowództw brygad i 83 batalionów obrony narodowej typu 1, 2, 3, 4 S. To prawie ekwiwalent 30 pułków. Gdybyśmy mieli broń, gdybyśmy mieli więcej środków łączności, gdybyśmy mieli armaty i tak dalej, to ci ludzie, oczywiście, pamiętajmy, nie wszyscy mieli wysokie kategorie zdrowotne. Mówimy tu o możliwości wystawienia dodatkowej armii. Właściwie w każdym okręgu wojskowym w roku 1939 tworzono a to 3, a to 4, a to 6, a to nawet 11 batalionów obrony narodowej. Mieliśmy dużo takiego wojska tyłowego, które było przydatne w czasie kryzysu, w czasie mobilizacji i w warunkach, kiedy walka miałaby charakter statyczny. Kiedy walka toczyłaby się na przykład na obszarach zurbanizowanych, w stałym miejscu takie bataliony byłyby wówczas wartością dodaną. W wojnie manewrowej, gdzie musisz mieć łączność, gdzie musisz mieć logistykę, no to one do tego się zupełnie nie nadawały. I obrona narodowa była związana z terenem. Najbardziej newralgicznym obszarem był Śląsk, Górny Śląsk. W związku z czym te bataliony obrony narodowej na Górnym Śląsku były najlepsze i też w sumie najlepiej wyposażone. Tam był też najbardziej wartościowy żołnierz, co spowodowało, że o paradoksie śmigły koniec końców zabrał stamtąd tą obronę narodową, bo była na tyle dobra, że można było zacząć z niej tworzyć wojska liniowe. I w 1939 roku my zobaczymy bataliony i pułki obrony narodowej w związkach taktycznych, przede wszystkim 55. Dywizja Piechoty Rezerwowej. Ona jest stworzona w dużej mierze na bazie górnośląskich batalionów obrony narodowej. Także jeden z pułków 21. Dywizji Piechoty. On również częściowo wywodził się z obrony narodowej. Śmigły potrzebował więcej dywizji, no pragnął więcej dywizji, nie miał ich. Więc jeżeli gdzieś można było formować pułki, tak jak 201, 203, 204, 202 Pułk Piechoty, rezerwowe z obrony narodowej, to to było robione. Co potem będzie pewnym zdziwieniem, że myśmy właściwie nie bronili Śląska. Znaczy w wymiarze operacyjnym Górny Śląsk został opuszczony bez walki. Tam nie zamknęła się żadna załoga twierdzy, mimo że w latach 37-39 znosiliśmy tam umocnienia stałe i tam najintensywniej rozwijaliśmy obronę narodową. To potem tak naprawdę duża część tej obrony narodowej została wycofana do działań manewrowych w toku kampanii. Czyli tam obrona narodowa nie spracowała tak, jak sądzono, że powinna spracować. Przykładem odwrotnym, pokazującym jak należy używać obrony narodowej, jest przykład Pomorza. Dlatego, że tam również znajdowały się bataliony obrony narodowej, które włączono w skład jednostek obrony Wybrzeża. Nigdzie ich nie zabierano, nie wycofywały się, nie toczyły skomplikowanych działań manewrowych, broniły swojej ziemi. A obrona Wybrzeża jest pod wieloma względami dumą Wojska Polskiego roku 1939. Walczyliśmy tam długo i uporczywie i tam obrona narodowa spracowała. Tak samo jak spracowała w Warszawie, bo niemieckie czołgi wyrwały się na wolną przestrzeń operacyjną, pędziły na stolicy kraju. Oczywiście zatrzymały je koniec końców przede wszystkim polskie oddziały liniowe, bo w Warszawie rozładowywała się masa wojska z najróżniejszych stron, ale fakt, że istniała tam obrona narodowa, rozbudowana obrona narodowa, był niezwykle pomocny w obronie stolicy, a jednocześnie część warszawskiej brygady obrony narodowej zmarnowano, bo wysłano na przedpole przede wszystkim w pasie Armii Modlin. Ale śmigły, tak jak powiedziałem, zgodnie z wytycznymi rozśrodkowywał, przydzielał poszczególne brygady obrony narodowej dowódcom na przykład poszczególnych armii. I potem na poziomie tych armii poszczególne bataliony, poszczególne pułki były przydzielane na przykład do określonych dywizji, wzmacniały je liczebnie, stanowiły pewien rodzaj rezerwuaru uzupełnień na wypadek walki. Gorzej, jeżeli ktoś takimi jednostkami obrony narodowej chciał wojować jak zwykłą piechotą. Ale tak jak powiedziałem, obrona narodowa była elementem rozbudowy wojska, tak jak elementem rozbudowy wojska było stopniowe w 1939 roku wchłanianie Korpusu Ochrony Pogranicza przez wojska liniowe. Na bazie KOP formowano elementy 33. Dywizji Piechoty, elementy 36. Dywizji Piechoty, 38. Dywizji Piechoty, wystawiono 3. Samodzielny Pułk Piechoty KOP, który też był jednostką liniową. Zobaczymy elementy KOP-u w 35. Dywizji Piechoty, mamy Pułk Kawalerii KOP-u. W 1939 roku, jak się okazało, że trzeba bronić granicę, granicy południowej, a my już nie mamy wojska, to na bazie KOP i Obrony Narodowej tworzono tak zwane brygady górskie. Nagle się okazało, że nie ma już wojska liniowego dla tworzonej Armii Karpaty. No to skoro nie ma wojska liniowego, bierzemy pododdziały KOP, pułki graniczne, pułki ochronne, bierzemy żołnierzy Obrony Narodowej i z nich próbujemy klecić brygady. Tylko, że pamiętajmy, brygada to jest Związek Broni Połączonych. I tak naprawdę brygady KOP-u czy brygady Obrony Narodowej nie były brygadami. Jak brygada nie ma poddziałów łączności, saperów, artylerii i tak dalej, no to brygadą po prostu nie jest.
A czy ten projekt Obrony Narodowej w jakimś sensie możemy uważać za przejaw chęci prowadzenia wojny totalnej, całkowitej mobilizacji społeczeństwa polskiego do wojny z Niemcami?
Nie do końca. To znaczy marszałek Śmigły-Rydz, generałowie Wojska Polskiego postrzegali przyszły konflikt jednak przede wszystkim jako starcie armii regularnych i to na dodatek starcie armii regularnych w wojnie manewrowej. Tak naprawdę myśmy nie mieli w 1939 roku planu obrony totalnej. Znaczy Śmigły dopiero na polu walki, w warunkach kompletnej katastrofy, zaczął żądać od swoich żołnierzy, żeby ginęli do końca w beznadziejnych sytuacjach. Wcześniej miał nadzieję na to, że będzie dowodził normalnie, że to będzie normalna wojna dwóch równorzędnych sił, że nie trzeba będzie zamykać się w twierdzach i walczyć do ostatka. Bo obrona totalna to jest właśnie obrona uborczywa, nawet w warunkach beznadziejnych i to jest właściwie obrona wszędzie. Natomiast Wojsko Polskie miało manewrować, miało opierać się przede wszystkim na wojsku zawodowym w rozumieniu wojska liniowego, oczywiście wypełnionego rezerwistami, ale po odpowiednim przeszkoleniu, walczącego według właściwej taktyki, posiadających właściwe wyposażenie. W związku z czym Śmigły był gotów zaryzykować wycofywanie dużych zgrupowań obrony narodowej do tyłu, albo był gotów zaakceptować rozproszenie obrony narodowej z punktu X, gdzie ta brygada wielobatalionowa coś by ważyła, na wiele miejsc. Był gotowy rozpraszać te oddziały, bo postrzegał je jako oddziały dozorowe, oddziały zabezpieczenia. Przykład Warszawy, przykład Pomorza pokazuje, że obrona narodowa w warunkach obrony totalnej, obrony uporczywej, obrony stałej byłaby najskuteczniejsza. Natomiast próba przekształcenia obrony narodowej w kolejne dodatkowe oddziały Wojska Polskiego jasna jest zrozumiała z punktu widzenia dążenia Sztabu Głównego i Marszałka do stworzenia większej liczby związków taktycznych celem możliwości prowadzenia operacji właśnie o paradoksie na poziomie operacyjnym, a nie na wyłącznie poziomie taktycznym. Nie powinniśmy nazywać obrony terytorialnej roku 1939 gorszym wojskiem w rozumieniu postawy żołnierza. Natomiast ono, to wojsko było w jakimś zakresie gorsze, w zakresie wyszkolenia, wyposażenia, możliwości bojowych i cała ta obrona narodowa jest tak naprawdę przejawem głodu regularnego wojska. Kiedy nie masz pieniędzy, kiedy nie masz możliwości tworzenia wojska regularnego, to kiedy czujesz się zagrożony, tworzysz chociaż tą obronę narodową. Ona w roku 1939 nie odegrała takiej roli, jaką mogłaby odegrać. Zbyt wiele terenów na zachodzie czy południowym zachodzie Polski była jednak oddawana bez walki, czy raczej po krótkotrwałej walce, co potem powodowało poczucie goryczy. To już wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. My nie nadawaliśmy się jako Wojsko Polskie do wojny manewrowej z Wehrmachtem w 1939 roku. Z tego względu nie wykorzystaliśmy w pełni optymalnie naszej obrony narodowej w roku 1939. Obrona narodowa lat 1937-1939 miała swoje plusy. To nie był głupi pomysł. To była całkiem racjonalna próba zwiększenia własnego potencjału, zagospodarowania większej liczby ludzi, nawet w warunkach poważnych niedoborów materiałowych.
Norbert, dziękuję Ci bardzo za ten odcinek i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.